Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Gościem Radia Lublin jest profesor Andrzej Gil, politolog, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
W Unii Europejskiej jest wyraźny kryzys zasad, które legły u podstaw wspólnoty europejskiej, wzajemnego szacunku, solidarności, poszanowania. Tymi słowami premier Beata Szydło skomentowała wczorajszy wybór Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Cała Europa patrzyła na to, co się na tym szczycie stanie. No i co zobaczyła? Spektakularną porażkę polskiego rządu?
A to myślę, że zależy, jak na to patrzeć. Dlatego, że no działa się po prostu polityka, działa się gra sił. Ktoś wygrał, ktoś przegrał. Tego nie da się oceniać w kategoriach czarno-białych, czy w kategoriach dobro-zło. Po prostu jest to polityka. Była to pewna próba przeforsowania własnego kandydata. Później w drugim rzucie próba utrącenia, właściwie nie bardzo wiadomo czyjego kandydata, no to się nie udało, no ale jak rano wstawałem, to wszystko było normalnie, nic się w przyrodzie nie zmieniło, bieg natury biegnie swoim ruchem. No świadczy to tylko o to i tutaj przytomnie premier Malty, czy prezydencji maltańskiej zauważył, że no, Europa ma pewien problem, bo widać, że procedury wyboru najważniejszych urzędników unijnych szwankują i w tym momencie rzeczywiście, jeżeli tak odsuniemy te wszystkie emocje, te nasze takie jakieś polskie hi-hi-hachy, to widać, że rzeczywiście kryzysu nie jest, ale na pewno nie spowodowany przez Polskę, tylko spowodowany przez brak przejrzystości, przez to, że ktoś usiłuje komuś cokolwiek narzucać, a to chyba tak jednak rzeczywiście ojcowie założyciele nie szli w tym kierunku.
A dlaczego właściwie gremialnie cała Europa powiedziała nie polskiemu kandydatowi?
To jest chyba takie z jednej strony to rzeczywiście działo się wszystko za szybko, to jednak jest dyplomacja, to są tygodnie, może nawet i miesiące takich zakulisowych działań, przekonywania do swoich racji. Z drugiej strony to był pewien precedens, bo zwróćmy uwagę, no, historia tego stanowiska nie jest długa, to dopiero od traktatu lizbońskiego, więc najpierw mieliśmy Hermana van Rompuya, teraz mieliśmy i mamy Donalda Tuska. Jakby tak ci politycy stawali się urzędnikami. Tutaj został zaproponowany człowiek, który nie był politykiem aż tego formatu, nie był premierem rządu, był po prostu europosłem, bardzo kompetentnym. Jeżeli miałbym porównywać kompetencje pana Jacka Saryusz-Wolskiego i pana Donalda Tuska, to zdecydowanie większe kompetencje w każdej dziedzinie pozapolityczną posiada ten pierwszy. I to jest takie troszeczkę zaskoczenie, że nagle tutaj wychodzi się z kandydatem technicznym, kandydatem, który no, coś tam ma forsować i rzeczywiście ma cokolwiek robić po zabraniu pensji. To mogło trochę zaskoczyć. Z drugiej strony jednak to pamiętajmy, że jest ten ścisły sojusz, że parę dni wcześniej było spotkanie w Wersalu tych, którzy to chcą tworzyć tę Europę jakiejś takiej kosmicznej prędkości. I ja sądzę, że te decyzje wszystkie tam zapadły, a reszta miała tylko powiedzieć zgodnym okrzykiem, tak jest, no w tym momencie Polska się wyłamała, no i mamy taki ambaras, ale to świadczy o słabości Unii, natomiast na pewno nie świadczy o tym, że Polska akurat no jakiś uczyniła, nie wiem, despekt, krok wstecz, czy cokolwiek innego. Wszelkiego tego typu komentarze to jest taki hejt, bym powiedział, polityczny, nic więcej.
Ale nawet nasi partnerzy, czy to z Grupy Wyszehradzkiej, czy też państwa bałtyckie, do których też nam bardzo blisko przecież, opowiedziały się wprost za Donaldem Tuskiem, czyli przeciw propozycji polskiego rządu. Czy to, panie profesorze, jeszcze dopytam, czy to oznacza, że te zapowiedzi o silnej, dominującej pozycji Polski tutaj w tym regionie no, były na wyrost, przesadzone?
Nie, no po pierwsze pamiętajmy, że tak, no, co są państwa bałtyckie? No przede wszystkim najbliższe kontakty mamy z Litwą, a jakie są relacje między Polską a Litwą, to patrząc przez pryzmat Polaków litewskich, no to wiemy, jak to wszystko wygląda. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, Grupa Wyszehradzka jest sprawna w pewnym zakresie, w pewnym obszarze. Natomiast niedawno chociażby, niedawne kontakty węgiersko-rosyjskie pokazały, że Viktor Orbán prowadzi własną politykę. Jest premierem Węgier. jest szefem Fideszu i to go interesuje, no i współdziała tam, gdzie jest mu wygodnie współdziałać, a tam, gdzie mu jest niewygodnie, no to po prostu nie współdziała i to jest polityka, tego się trzeba uczyć. Wcześniej wspomniałem o tych tygodniach, miesiącach tej pracy dyplomatycznej, no tego tutaj zabrakło, bo ja sądzę, że gdyby rzeczywiście było takie rozeznanie w intencjach i premierów Węgier, Słowacji i Czech i także przywódców państw bałtyckich, to być może tutaj troszeczkę inaczej by to wyglądało, ale z trzeciej strony nie wyobrażam sobie, i to mówię zupełnie poważnie, nie wyobrażam sobie poparcia PiS-u dla Donalda Tuska, bo to byłoby jakby wbrew naturze polityki. Po prostu pewnych rzeczy się mimo wszystko nie robi. I tak jak nie wyobrażam sobie na przykład poparcia hipotetycznego, gdyby na przykład Marine Le Pen była w takiej sytuacji, François Hollande, żeby to do tego doszło, między socjalistami a narodowcami, czy między HDK-ami a socjaldemokratami w Niemczech, znając te napięcia, które teraz rosną między tymi dwoma partiami na tych wyborów kanclerskich. No pewne rzeczy są i one są po prostu jakby naturalne i no w tym momencie no, nie można było postąpić wbrew naturze. Nie wiadomo, no, daliśmy się troszeczkę jako państwo zagonić w taki kątek, ale ja myślę sobie, że jeżeli to zostanie przez PiS dobrze rozegrane, to jeszcze z tego jakieś dobro na pewno może wyniknąć.
Znaczy dobro, czyli co? Bo panie profesorze, miarą polityki zagranicznej jest jej skuteczność, realizacja politycznych celów. Tutaj tego celu, oczywiście hipotetycznie zakładając, nie osiągnięto, bo też nie wiemy, co było celem.
No niekoniecznie nie osiągnięto. Po prostu jest postawione proste pytanie i na to pytanie trzeba będzie sobie odpowiedzieć. Jeżeli polska premier głosowała przeciwko Donaldowi Tuskowi, no to rzeczywiście czyim on jest kandydatem? I to jest to, co premier Malty zauważył i to jest to, co uważam, na tym się trzeba pochylić i zastanowić, kogo reprezentuje Donald Tusk w tym momencie jako szef Rady Europejskiej. I to jest sobie to pytanie, czy to jest sukces, czy porażka dyplomacji? No w jakiś tam sposób na pewno nie jest to sukces, ale z drugiej strony można to, jak sądzę, politycznie wykorzystać i jakoś spróbować dokonać pewnej refleksji szerszej. No nie patrzmy tylko na nasze polskie opłotki, ale spróbujmy popatrzeć na Unię jako całość. To pokazało słabość Unii taką proceduralną. To pokazało, powiedziałbym, nawet hipokryzję Unii i bardzo dobrze. No zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Ja jestem przekonany, że jak już ta wrzawa medialna opadnie, jak już przejdziemy do takiej głębokiej analizy tego wszystkiego, co się stało, to sądzę, że parę wniosków da się z tego wyciągnąć i jakiś tam pożytek z tego będzie. No jest mi, jako Polakowi, jako człowiekowi, który no jakby widzi tę politykę, także jako odbiorca, no jestem po prostu, to są moi, że tak się wyrażę, ja im płacę jako wyborca i polski, i unijny. To są ludzie, którzy mają dla mnie pracować. No może troszeczkę pewien dyskomfort, bo rzeczywiście powinno być to porozumienie, ale to między Polakami, ale pamiętajmy, że zawsze to porozumienie miało jak dwie strony. Z jednej strony mieliśmy najpierw, pamiętajmy jak to wyglądało, parę tygodni temu jeszcze nie było takiego sprzeciwu stanowczego ze strony dzisiejszej partii rządzącej. Jakieś tam, prawda, sytuacje były mówione, przy tym można wszystko prześledzić w mediach, to jest czytelne. Nie było reakcji drugiej strony, nie było takiej zapowiedzi, no dobrze, siądźmy, pogadajmy, wręcz przeciwnie, po 16 grudnia wiemy, że Donald Tusk w Polsce był we Wrocławiu i tam pewne sytuacje się działy, pamiętamy o co chodzi. No, to musi być jakby z dwóch stron.
Może po prostu druga strona czekała, aż właśnie jakiegoś asa z rękawa PiS wyciągnie jeszcze dodatkowo.
Jakiego asa mógł wyciągnąć? No, widziałem jednak, była taka próba konsyliacji. Mimo wszystko, no to mówię, to można wszystko tworzyć. Jakieś takie zmiękczenie. No i mieliśmy tę sytuację, cały czas mamy sytuację krajową, ale też mamy sytuację tą brukselską. No i jakby z tamtej strony nie było żadnego kontaktu i żadnej, no przynajmniej nie wiemy o tym, że a może coś było, o czym nie wiemy. Takiego, co usztywniło stanowisko rządu. I tutaj no, stało się, co się stało. Z jednej strony może, mówię, taki pewien dyskomfort, a z drugiej strony po prostu to jest polityka, czysta polityka i trzeba to patrzeć na to w tej kategorii.
A jeśli przyjdzie ta chłodna refleksja i spojrzenie na tą sprawę z dystansem, powinny polecieć głowy?
No wydaje mi się, że jedna głowa na pewno powinna polecieć i to nie tylko za przyczyną Brukseli, ale także za tą przyczyną, wczoraj taka się informacja pojawiła w mediach o powiedzmy sobie pracownikach MSZ-u, którzy są uwikłani w różne sytuacje z przeszłości. No i także sprawa pana ambasadora Rzeczypospolitej w Niemczech.
Przyłębski.
Tak, Andrzej. Oczywiście. Mhm. Już nie chcę nazwisk, bo wiemy, że to jest od razu Trybunał Konstytucyjny się kojarzy. Ale chodzi mi o tę sytuację. No to jednak mimo wszystko jest no pewien, to już jest pewien problem. I w tym momencie wydaje mi się, że premier rządu i prezes partii powinni z tego wyciągnąć wnioski. Znaleźć osobę, która potrafi jednak, bo to nie jest pierwszy raz. Nie jest pierwszy raz, jest jednak taka pewna nieduchawość.
Czyli Sariusz Wolski byłby lepszym ministrem
spraw zagranicznych. Nie wiem, to nie o to chodzi, bo to byłoby naprawdę zbyt grubymi nićmi szyte. To już byłoby nawet może troszeczkę niesmaczne. W każdym razie, no tutaj trzeba, wydaje mi się, ten ruch pewien wykonać i próbować ożywić nasze służby dyplomatyczne, a przede wszystkim jakby oczyścić z tej przeszłości i tchnąć tego nowego ducha, nową sprawność. Jest wiele wyzwań przed nami i to pokazało, że jednak tutaj z tą naszą dyplomacją nie do końca było tak, jak trzeba.
Platforma Obywatelska zapowiada wniosek o wotum nieufności dla rządu, ma zostać złożony w przyszłym tygodniu i wielką demonstrację zaplanowaną czy zapowiadaną na maj, to będzie cios dla PiS?
Nie, przy całym szacunku, ale każdy, kto opanował czynność liczenia, może sobie policzyć szablę w Sejmie, no i co ten wniosek da, już nieraz różnych sytuacji próbowano.
No ale będzie debata, będzie dyskusja, będzie się
debata,
mówiło.
Ale to jest demokracja, tak rozwinięta w Polsce, jest tak rozwinięta demokracja, jak rzadko jakim państwie europejskim. U nas po prostu ta polityczna swoboda jest tak rozbuchana, że tutaj nikt nikomu nie zabrania niczego, niech sobie ludziska debatują, tym bardziej w Sejmie. Bo to jest Sejm, żeby jakieś krystalizować stanowisko. Nie sądzę, znaczy wiadomo, że w Sejmie to nie przejdzie. To po pierwsze. Po drugie, no mam nadzieję, że Platforma będzie, to jest jej prawo jako opozycji, jako partii, może sobie organizować jakiekolwiek manifestacje, byle nie 1 maja, bo to może budzić określone skojarzenia. Natomiast, no ale to jakby, co do czego to ma doprowadzić? Bo tak nie bardzo też rozumiem, przeciwko czemu ta manifestacja ma być skierowana, czy przeciwko komu? Czy ma obalić rząd PiSu, czy o to rzeczywiście chodzi, żeby przenieść wagę polityczną na ulicę? No to jest bardzo niebezpieczne. Było, jest i będzie niebezpieczne. Precedensy niestety mamy i akurat nie sięgając daleko za naszą wschodnią granicę, no ja to jest, no są procedury demokratyczne, no czekajmy, no wybory niedługo będą samorządowe, będzie sprawdzian nastrojów społecznych, później no mimo wszystko jednak, no są drogi demokratyczne, nie trzeba ludzi na ulicę wyprowadzać, ale jeżeli ktoś ma taką ochotę, to niech to robi, tylko niech pamięta, że to jest też odpowiedzialność.
No to jeszcze jedno z najważniejszych pytań, które się zrodziło po wczorajszej decyzji w Brukseli właśnie, co teraz stanie się z Jackiem Sariusz-Wolskim?
A nie wiem, to jest dorosły człowiek, jest europosłem, no już teraz bez przynależności klubowej, może przejdzie do konserwatystów i reformatorów, nie wiem, nie mam pojęcia, natomiast no, pamiętajmy, on wyraził pewną, jakby, no trochę stracił, prawda, wyraził pewną wolę wejścia w pewną sytuację, no ale jest europosłem, nikt go z europarlamentu przecież nie wyrzucił i szkoda, bo człowiek jest strasznie mądry człowiek, jak obserwuję w polityce od wielu, wielu lat i naprawdę żal, że nie jest gdzieś wykorzystany lepiej niż bycie europosłem, dlatego że rzeczywiście jest niewielu ludzi takich propaństwowych, którzy patrzą na nie z perspektywy partii politycznej, a z perspektywy państwa na Polskę, na Europę i to jest jeden z tych ludzi, mądry, kompetentny i taki spokojny wbrew pozorom i warto go gdzieś tam wykorzystać lepiej. No, jest służba dyplomatyczna, są instytucje, są stanowiska państwowe. Warto, chociaż z drugiej strony mówię, to dzisiaj wyglądałoby to troszeczkę jak odpowiedni targ polityczny, takie trochę niesmaczne, ale trzeba na to postać zwrócić uwagę i naprawdę znaleźć dla niej miejsce w aparacie państwowym, bo warto.
Profesor Andrzej Gil, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.